Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy.
Premier Mateusz Morawiecki zaprosił na wtorek przedstawicieli wszystkich klubów i sił politycznych na spotkanie dotyczące programu szczepień.
Rząd, jak mówił szef KPRM-u Michał Dworczyk, jest otwarty na każdą rozmowę dotyczącą szczepień i przyjmie każdą dobrą, merytoryczną radę.
Minister zaapelował jednocześnie do wszystkich parlamentarzystów, aby nie upolityczniać narodowego programu szczepień. Politycy opozycji przeprowadzili cykl konferencji na temat programu szczepień, podczas których ocenili, że program ten nie działa.
W ocenie szefa KPRM-u straszenie Polaków może przełożyć się na zniechęcenie do szczepień.
Pamiętacie Państwo sprzed kilku miesięcy, jakie były wyniki badań, ile osób, jaki mały procent osób deklarowało gotowość do zaszczepienia. Dzisiaj to się zmieniło. Dzisiaj ponad 60% Polaków deklaruje gotowość do przyjęcia szczepionki przeciw COVID-19. Pracujmy na tym wspólnie, żeby jeszcze więcej osób było gotowych zaszczepić się. Z punktu widzenia państwa, całego społeczeństwa jest to niezwykle ważne. Rozmawiajmy, proszę Państwa, o faktach, rozmawiajmy o rzeczywistych problemach, ale nie róbmy z tego eventów politycznych. Nie straszmy Polaków, proszę Państwa, to jest apel do opozycji.
Udział w spotkaniu z premierem w sprawie szczepień zadeklarowały Koalicja Obywatelska i PSL. Pojawić ma się na nim też prawdopodobnie Konfederacja. Lewica swój udział w spotkaniu uzależnia od tego, czy będzie ono transmitowane w internecie.
Partia ta chce, by każdy mógł zapoznać się z informacjami przekazanymi przez premiera. Tymczasem w poniedziałek rozpoczęły się szczepienia populacyjne. Preparat przyjmują seniorzy po 70 roku życia.
Prezydent powołał 3 nowych członków Rady Dialogu Społecznego: Marka Kowalskiego, Sylwię Szczepańską i Łukasza Kozłowskiego. Wszyscy są przedstawicielami Federacji Przedsiębiorców Polskich.
To 6. już organizacja reprezentująca przedsiębiorców. Została zarejestrowana w ubiegłym roku. Jej przedstawiciele znaleźli się w Radzie, ponieważ podmioty reprezentujące tam stronę pracodawców zdecydowały się odstąpić po jednym miejscu.
W swoim wystąpieniu Andrzej Duda wyraził nadzieję, że przyjęcie w skład Rady Dialogu Społecznego nowej organizacji reprezentującej przedsiębiorców umocni ją.
Cieszę się z tego, że Rada podjęła taką uchwałę. Cieszę się z tego także, że kolejny podmiot, a więc kolejne także i spojrzenie i kolejni jego przedstawiciele będą w pracach Rady uczestniczyli. Dlaczego to mówię i tak bardzo mocno akcentuję? Właśnie ze względu na ten trudny czas. Wszyscy doskonale wiemy, jak bardzo ciężki jest ten okres pandemii koronawirusa dla naszej gospodarki, zresztą nie tylko dla naszej, ale w ogóle śmiało można powiedzieć dla światowej gospodarki, dla absolutnej większości krajów na świecie. Także niestety i dla nas to wymaga szczególnych działań, wymaga także i szczególnych form wsparcia dla przedsiębiorców i wymaga szczególnego przyglądania się ich sytuacji.
Prezydent wyraził nadzieję, że najbliższe miesiące to będzie nowy impuls w pracach Rady i że będzie to praca nad nowymi rozwiązaniami, które pomogą funkcjonować polskiej gospodarce, przetrwać ten trudny czas.
Związkowcy, szefowie spółek węglowych i przedstawiciele rządu wznowili w Katowicach rozmowy na temat kształtu umowy społecznej. Dokument ma określić szczegóły transformacji górnictwa węgla kamiennego prowadzącej do zamknięcia kopalń.
Wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń powiedział jeszcze przed spotkaniem, że podstawą dalszych rozmów na temat umowy społecznej dla górnictwa będzie projekt przygotowany przez związki zawodowe.
Pełnomocnik rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego podkreślił, że poniedziałkowe rozmowy z pewnością nie będą ostatnimi.
Z całą pewnością te rozmowy będą musiały być w gronie różnych ministrów z różnych resortów, którzy są odpowiedzialni za poszczególne kwestie, tak aby doprecyzować te zapisy, aby strona społeczna i rząd absolutnie rozumieli to samo, co tam jest napisane i aby one były możliwie precyzyjne i aby pomogły nam w tych dwóch celach, które pan przewodniczący Dominik Kolosz postawił, czyli z jednej strony wsparcie dla sektora, z drugiej strony transformacja Śląska. Zobaczymy, na ile to się uda pogodzić, ale intencją naszą jest to, aby pracować już w takim trybie roboczym.
Rząd planuje zamknięcie większości kopalń do 2049 1995 roku Polska została zmuszona do rezygnacji z węgla. Do 2050 roku Unia ma być obszarem zeroemisyjnym.
Energetyka w naszym kraju oparta jest dziś w głównej mierze na węglu. Zmiana miksu energetycznego będzie kosztowała Polskę setki miliardów złotych.
Powstaje jednolity, ogólnopolski system umożliwiający urzędnikom pracę zdalną, a obywatelom naukę. System jest budowany dzięki wsparciu funduszy europejskich.
System zdalnej pracy oraz nauki, w skrócie SZPON, to odpowiedź na wyzwania cyfrowe XXI wieku, które zostały jeszcze bardziej uwypuklone poprzez pandemię koronawirusa. System pozwoli efektywnie zarządzać obsługą spraw obywateli, ale przede wszystkim ma wpłynąć na skrócenie kolejek w urzędach. Braki niezbędnych do prawidłowej pracy urzędników narzędzi informatycznych są doraźnie wypełniane komercyjnymi rozwiązaniami, co generuje dodatkowe koszty funkcjonowania administracji publicznej. Nowy system będzie rozwiązaniem trwałym, mówi sekretarz stanu w KPRM, pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa Marek Zagórski.
Te systemy i różne rozwiązania są bardzo rozproszone i chodziło nam w pierwszej kolejności o to, żeby mieć taką możliwość. Natomiast pandemia spowodowała też, że także inne elementy, które w pierwszej fazie uznawaliśmy za do rozpatrywania w kolejnych krokach, stały się ważne. W tym przede wszystkim platformy do zdalnej pracy. To jest takie rozwiązanie. Rozwiązanie, które ma połączyć elementy związane z nowoczesną platformą do tego, żeby realizować zdalną edukację oraz platformę, która będzie umożliwiała lepszą komunikację pomiędzy urzędnikami a obywatelami.
Projekt będzie realizowany z programu operacyjnego Unii Europejskiej Wiedza, Edukacja i Rozwój. System ma być gotowy jeszcze w tym roku. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Agencja Rozwoju Przemysłu obchodzi swoje 30. urodziny. Z tej okazji w warszawskiej siedzibie spółki zorganizowana została konferencja oraz warsztaty dla przedsiębiorców. Spotkanie zainaugurowało całoroczne obchody 30-lecia istnienia agencji.
Konferencja została poświęcona kierunkom rozwoju polskiego przemysłu oraz działaniom, jakie podejmuje państwo na rzecz jego transformacji.
Gościem specjalnym wirtualnej debaty był premier Mateusz Morawiecki, prezes Rady Ministrów. Ministrów w swoim wystąpieniu podziękował za 30 lat działalności ARP.
Dziś, po 30 latach działalności Agencji Rozwoju Przemysłu, wiemy, że spełniła swoje zadanie, pomagając dziesiątkom firm przeprawić się przez wzburzone morze transformacyjnych przemian. Wszystkim, którzy dołożyli wysiłku do tej pracy, serdecznie dziękuję. W ciągu ostatnich lat Agencja Rozwoju Przemysłu dojrzała do realizacji nowych zadań. Jeszcze niedawno miałem przyjemność brać udział w otwarciu pierwszego Centrum Obsługi Przedsiębiorców we Wrocławiu. Od tego czasu nie minęły nawet 2 lata, a już dziś otwiera się 7. takie centrum. Z dumą przyglądam się sukcesom przedsiębiorców, którzy współpracują z Agencją Rozwoju Przemysłu w specjalnych strefach ekonomicznych zarządzanych przez spółkę.
Premier Mateusz Morawiecki objął swoim patronatem całoroczne obchody 30-lecia Agencji Rozwoju Przemysłu.
Spółka zajmuje się wspieraniem polskich przedsiębiorstw, zarówno tych z udziałem Skarbu Państwa, jak i prywatnych. Angażuje się m.in. w przemysł kolejowy, stoczniowy, motoryzacyjny i wydobywczy.
Mija 76. rocznica marszu śmierci więźniów niemieckiego obozu koncentracyjnego Stutthof. W archikatedrze Oliwskiej w Gdańsku sprawowana była w poniedziałek msza święta w intencji ofiar wydarzeń z 1945 roku.
76 lat temu władze niemieckie wyprowadziły około 11,5 tysiąca osób z obozu Stutthof i jego podobozów. Powodem tej decyzji były nacierające wojska radzieckie ze wschodu. Wydarzenie przeszło do historii jako Marsz Śmierci.
Profesor Mirosław Golon, dyrektor gdańskiego oddziału IPN, zwraca uwagę, że tzw. ewakuacja więźniów przebiegała w bestialskich warunkach.
Ten Marsz Śmierci to przede wszystkim taka gehenna kilkunastu tysięcy więźniów Stutthofu. I z tych 11 tysięcy więźniów śmierć ponosi prawdopodobnie około 2 tysięcy w tych dramatycznych warunkach bardzo ostrej zimy. To była zima surowa, zima z bardzo ujemnymi temperaturami, z dużym śniegiem. Na dodatek, pamiętajmy, warunki już zewnętrzne były niezwykle trudne. Brakowało żywności, brakowało wszelkiej pomocy, a na dodatek dochodziło tutaj okrucieństwo tej załogi przede wszystkim złożonej z tej formacji SS, które osoby opóźniające marsz albo podejrzane, albo rzeczywiście próbujące ucieczek rozstrzeliwały.
Niemiecki obóz koncentracyjny Stutthof został założony w miejscowości Stutowo na Żuławach w momencie wybuchu II wojny światowej. Pierwszy transport więźniów miał miejsce już 2 września 1939 roku. Byli to Polacy z terenów Wolnego Miasta Gdańska.
W Bazylice Świętego Pawła za murami odbyły się nieszpory na zakończenie tygodnia modlitw o jedność chrześcijan.
Modlitwę poprowadził przewodniczący papieskiej rady do spraw krzewienia jedności chrześcijan kardynał Kurt Koch. Z udziału w uroczystościach zrezygnował wcześniej ojciec święty Franciszek z powodu dolegliwości na tle rwy kulszowej.
W homilii odczytanej przez księdza kardynała papież podkreślił, że ludzie ochrzczeni mogą rozwijać się i przynosić owoce tylko wtedy, gdy są zjednoczeni z Jezusem.
Podkreślił też, że to trwanie w Jezusie rozpoczyna drogę każdego ku jedności. Ojciec święty Franciszek wskazał też, że to Duch Święty wieje tam, gdzie chce, gdziekolwiek chce, aby doprowadzić nas z powrotem do jedności.
On sprawia, że miłujemy nie tylko tych, którzy nas kochają i myślą jak my, ale wszystkich, jak nauczył nas Jezus. Czyni nas zdolnymi do przebaczania naszym nieprzyjaciołom i wyrządzonych nam krzywd. Pobudza nas, byśmy byli aktywnymi i twórczymi w miłości. Przypomina nam, że naszym bliźnim jest nie tylko ten, kto podziela nasze wartości i idee, ale że jesteśmy wezwani, byśmy stawali się bliźnimi wszystkich.
Tegoroczny tydzień modlitw o jedność chrześcijan przebiegał pod hasłem „Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc”. W tym czasie chrześcijanie różnych wyznań na całym świecie spotykali się na nabożeństwach ekumenicznych.
W Polsce centralne nabożeństwo Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan odbyło się 23 stycznia w rzymskokatolickiej bazylice archikatedralnej świętego Stanisława Kostki w Łodzi.
To były wiadomości w Radiu Maryja.